Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Co minutę na świecie zużywanych jest około 1 000 000 plastikowych butelek. Proces oczyszczania ścieków może generować energię zasilającą całą oczyszczalnię, a jedna osoba może spożywać nawet do 5 gram plastiku tygodniowo. O badaniach nad gospodarką odpadami i wodno-ściekową opowie dziś doktor habilitowana inżynier Anna Głowacka, profesor ZUT, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy poruszać wiele obszarów. Badania, które pani prowadzi, są właśnie powiązane zarówno z tą gospodarką odpadami, jak i ściekami i wodą, ale myślę, że zaczniemy od wody, bo jest to jedna z najważniejszych części naszego życia. Ja sobie pozwoliłam wejść na zakładkę badania wody, ścieków i odpadów na stronie ZUT-u i widzę nazwy badań, norm, dla mnie osobiście enigmatyczne. Tutaj mamy na przykład oznaczanie azotu, amonowego, czy jakieś oznaczanie siarczanów. Ja chciałabym, żeby pani opowiedziała o tych badaniach, jak sprawdzać tę jakość wody.
Badanie jakości wody możemy robić pod dwoma kierunkami. Pierwszy kierunek to jest badanie wody przeznaczonej do spożycia i tam musimy ściśle posługiwać się normą polską i rozporządzeniem odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia. My jako wydział, jako uczelnia, oczywiście te badania wykonujemy, ale nie mamy laboratorium akredytowanego. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem muszą być te badania wykonane w laboratorium akredytowanym i te badania wykonuje sanepid. To są badania fizyko-chemiczne i to są badania mikrobiologiczne, które obligatoryjnie trzeba wykonać. Wiadomo, że woda przeznaczona do spożycia dla nas musi spełniać pełne standardy. Natomiast drugie badania, które my wykonujemy, to jest jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych. Czyli my możemy też przygotować to ujęcie wody, jeżeli zgłoszą się do nas odnośnie ustalenia jakości wody, tej jeziornej, rzecznej, czy wody podziemne i tego typu badania w tych wodach wykonujemy. I to są nie tylko pod ujęcia wód, gdzie będą budowane, projektowane stacje uzdatniania wody, czy też już funkcjonujące stacje uzdatniania wody, mam tutaj na myśli nasze Miedwie. Też badania w Miedwiu możemy wykonać. Jaka jest ta jakość wody, jaką dobrać technologię, czy też technologię zmienić, czy też nie. Tutaj obecnie, która jest, funkcjonuje. Jeżeli mówimy o jakości wody, słynna Odra, mieliśmy zakwit złotej algi. Mieliśmy 2 lata temu, w tym roku też pojawiły się zakwity. To takie badania wspólnie jesteśmy w stanie wykonać. Pamiętajmy o tym, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to 11 wydziałów. Każdy wydział ma swoją specyfikę i żeby dobrze wykonać takie badania, to muszą być badania interdyscyplinarne. Jeżeli wykonamy badania interdyscyplinarne, będą to badania w zespole stworzonym z naukowców z różnych wydziałów, wtedy patrzymy na dane zjawisko, na dane badania już globalnie i jesteśmy w stanie bardzo dokładnie wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje. Przy tej katastrofie na Odrze na uczelni powstał zespół do spraw katastrofy i my pracowaliśmy wspólnie z marszałkiem, z wojewodą, tam braliśmy udział w tych posiedzeniach i staraliśmy się na tyle, ile potrafiliśmy, umieliśmy pomagać.
Pani profesor, jaki jest stan teraz tej rzeki i wód?
Stan rzeki się poprawia. Pamiętajmy o jednym, że rzeka to nie tylko woda. Woda w rzece, może to w przenośni powiem, ale żyje. Dlatego, że w rzekach dochodzi do procesu samooczyszczania. Są tam rośliny, są mikroorganizmy, są zwierzęta niższe i one prowadzą też ten proces samooczyszczania. Woda się w rzekach też zmienia, dlatego że cały czas są przepływy, mniejsze, większe. Największym problemem jest te okresy posuchy w okresach letnich, gdzie stan wód jest niski, woda zwiększa swoją temperaturę. Zaczyna brakować tlenu, jest tak zwana przyducha. Wtedy, jeżeli dojdzie do niekontrolowanego zrzutu ścieków, następuje to zagrożenie, zaburzenie funkcjonowaniu tego życia, które jest w wodach rzecznych. Natomiast przy tych już stanach wysokich, przy tych dużych przepływach, gdzie jest to intensywne natlenienie i nie ma tych niekontrolowanych zrzutów, wówczas rzeka sobie radzi i się sama oczyszcza.
Odnośnie tej ostatniej powodzi, no bo jak rzeka wylała, to też zabrała ze sobą wiele rzeczy.
Odnośnie powodzi jest inaczej. Jest to gwałtowny napływ wód i w tym momencie rzeka, tak jak pani to określiła, zabiera. zabiera to, co napotyka, niesie ze sobą te zanieczyszczenia, ale też wypłukuje przez to też grunt. To, co jest w gruncie, taka przepływająca woda podczas powodzi, też przepływa przez składowiska odpadów i tutaj jest to zagrożenie zanieczyszczenia wody metalami ciężkimi, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Ta woda jeszcze przez dłuższy czas będzie wodą zanieczyszczoną, bo ona z tych obszarów powodziowych płynie potem dalej. W tym momencie tutaj mamy na myśli Odrę i dalej dopływa i ten proces samooczyszczania będzie dłużej trwał.
Woda, tak jak już powiedziałam, to taki najcenniejszy surowiec na świecie, ale też ciekawe jest to, patrząc globalnie, że łącznie na świecie około 97% wód jest słonych. Są takie technologie, które pozwalają na pobieranie na przykład wody z powietrza, albo jest technologia desalinizacji, czyli ocalania. Może by pani profesor mogła powiedzieć o tym właśnie, jak na świecie można pozyskiwać tę wodę słodką do spożycia?
Tak, ogólnym naszym problemem to jest brak wody słodkiej i zasoby wody słodkiej nam się wyczerpują. My zaczynamy też jako Polska, nam zaczyna brakować pomału tej wody słodkiej. Takim przykładem też są nasze tereny nadmorskie. Na przykład Świnoujście ma wody słonawe i w tym momencie są metody, które, jeśli dobrze pamiętam, w latach 70. poprzedniego wieku zostały stworzone technologie membranowe, które powodują, że w tą sól, ten chlorek sodu jesteśmy w stanie usunąć z naszych wód i w tym momencie nie mamy wód słonawych. Jest kilka tych metod membranowych, które stosujemy. Pierwszym państwem, któremu zaczęło doskwierać właśnie brak wody słodkiej, to był Izrael. Z Izraela wzięły się te metody membranowe. No i coraz częściej, coraz więcej tych metod membranowych wprowadzamy. Są przeróżne metody, natomiast ja patrzę pod innym kątem. Patrzę jeszcze pod kątem ekonomicznym. Wiadomo, że woda jest tym naszym podstawowym czynnikiem do życia. Jest nam niezbędna, jest nam potrzebna, jest największym dobrem narodowym. To też tak możemy określić. I wszystko jesteśmy w stanie, każdą kwotę jesteśmy w stanie przekazać, tak żeby tą wodę mieć, żebyśmy zaspokoili swoje potrzeby. A tej wody to niebagatelnie dużo potrzebujemy, bo nawet do 100 litrów wody dziennie. Tak w projektach wstawiamy taką wartość. Chociaż już teraz zaczynamy oszczędzać wodę, to jest nawet do około 70 litrów, ale to jest duża ilość tej wody, którą potrzebujemy. W związku z tym potrzebujemy tej ekonomii, żeby uzyskać tą wodę słodką do picia, ale jednocześnie, żeby nie były to horrendalne koszty. Te metody pozyskiwania tej wody słodkiej z rosy, z powietrza, to już na takich typowo terenach pustynnych, to tą technologię tak można wprowadzić też.
Jeżeli chodzi o nasz organizm, bo też wykonano takie badanie, że przeprowadzono je na noworodkach i już wykrywano mikroplastik w ich organizmach. I tutaj też często właśnie poprzez wodę z butelki plastikowej możemy do swojego organizmu to dostarczać.
Tak, to jest prawda, dlatego my to mówimy, że to są nowe zanieczyszczenia, mikrozanieczyszczenia. Ja to nawet określam, że to są nanozanieczyszczenia. Dwie dyrektywy weszły w życie. Pierwsza wyszła, my mówimy, to dyrektywa wodna, która właśnie nakazuje nam usunięcie, redukcję tych zanieczyszczeń. To są PFAS-y. Nie tylko mamy usunąć z wód przeznaczonych do spożycia nanoplastik, ale mamy usunąć kolejne zanieczyszczenia, które się pojawiają. To są też zanieczyszczenia antropogeniczne, to są pochodne farmaceutyków i hormonów. I też występują już w wodzie, która jest przeznaczona do spożycia. Pojawiają się tego typu zanieczyszczenia, bo tutaj mówię, że pojawiają się w badaniach, jest ich naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Ale dyrektywa wodna nakazuje nam, abyśmy tego typu zanieczyszczenia w wodach przeznaczonych do spożycia eliminowali. I od 2026 roku wchodzi już ta dyrektywa w życie i wszystkie stacje uzdatniania wody do tych wytycznych dyrektywy się przygotowują. Jak wspomniałam, to są tych zanieczyszczeń jest naprawdę bardzo, bardzo mało. To jest na poziomie nano. Żeby odczuć to szkodliwe działanie tych zanieczyszczeń na nas, na nasz organizm, to badania wykazują, że byśmy musieli żyć 400 lat. Mhm. Także są szkodliwe, wiemy, że są szkodliwe. Jako ten świat naukowy musimy je usunąć, żebyśmy pili naprawdę zdrową wodę. A skąd się one biorą? No biorą się od nas, tak? To są zanieczyszczenia antropogeniczne pochodzące od człowieka. I tutaj wchodzimy w ten obieg zamknięty, bo wiemy, że w latach 50., 60., jeszcze w latach 70. w Polsce to nie było prowadzone, ale morza to były wielkie składowiska odpadów, były wyrzucane tam odpady i do tej pory widzimy, co się dzieje z tymi zwierzętami morskimi, gdzie się borykają z tym, przepływają między butelkami plastikowymi, naszymi zrywkami, tymi reklamówkami, połykają to, jedzą i ten mikroplastik się wypłukuje, ale też kolejne pojawienie się, to jest ze ścieków. Ścieki też mamy bardzo dobre technologie, tak jak w stacjach uzdatniania wody, ale tego typu zanieczyszczenia mikroplastik, czy też pochodne antybiotyków, czy też pochodne hormonów, w tym ciągu technologicznym nie jesteśmy w stanie usunąć. W tym roku, w kwietniu weszła dyrektywa ściekowa, która nakazuje, aby od roku 2035 wszystkie duże oczyszczalnie ścieków zaliczane do aglomeracji usuwały tego typu zanieczyszczenia ze ścieków, bo jak wiemy, ścieki oczyścimy, ścieki oczyszczone, usuniemy ten azot, fosfor, to co nam nakazuje też rozporządzenie, to wszystko jest bardzo dobrze opracowane. Natomiast te ścieki oczyszczone są kierowane do odbiorników, a z odbiornika płyną dalej i potem jest stacja, tam jest ujęcie wody i takie mamy kółeczko. Nie chcę powiedzieć, że to gospodarka o obiegu zamkniętym, ale to tak mniej więcej wygląda. I to jest po kolei to odkładanie się. W związku z tym już są przygotowania, są prowadzone prace. Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Pomorzany bardzo intensywnie pracuje nad wprowadzeniem tej dyrektywy ściekowej. Pracuje pilotażowa stacja do czyszczenia, tak to możemy powiedzieć, ścieków. Jest to czwarty stopień oczyszczenia ścieków, gdzie właśnie tego typu zanieczyszczenia są ze ścieków usuwane. Także w przyszłości, co nas czeka? Czeka nas doprojektowanie do istniejących oczyszczalni ścieków, czwartego stopnia oczyszczania ścieków. Tak mówimy to technologicznie, które te nowe mikro-nano zanieczyszczenia będą z tych ścieków oczyszczonych usunięte. Jeżeli to zostanie wprowadzone, to niemalże na wylocie będziemy mieli wodę zdatną do picia. Będziemy w stanie te ścieki oczyszczone oczyścić. No zostaje tylko jedno co? Blokada psychiczna. Jak pić wodę ze ścieków?
Jakie mamy metody oczyszczania ścieków? Bo chyba są tutaj różne.
Są różne metody oczyszczania ścieków. Obecnie to mówimy już o tych metodach oczyszczania ścieków, które oczyszczą nam i biogeny, czyli azot, fosfor i węgiel. To są te podstawowe metody, ale o czym musimy pamiętać, może najpierw wróćmy do nas. Do nas jako tych wytworzycieli ścieków, a tych ścieków też tyle, ile wody pobieramy, to mniej więcej tyle samo ścieków oddajemy. Czyli my też tych ścieków jako mieszkańcy dajemy też około, mówimy średnio 100 litrów ścieków dziennie wędruje od nas do oczyszczalni ścieków. Nie tylko te nasze ścieki, które wytworzymy, ścieki bytowe, ale też mamy ścieki, które dopływają z zakładów, czyli to są to ścieki przemysłowe, a dodatkowo kolejnym problemem, który jest, to są wody opadowe. I tutaj też jesteśmy znowu, cały czas się kręcimy przy tej wodzie, tak? Mamy wody opadowe i co? Może wróćmy do projektowania. Mamy sieć kanalizacyjną i powinna być sieć kanalizacyjna rozdzielcza, czyli osobno powinny płynąć tą siecią kanalizacyjną wody opadowe, a druga sieć jest to sieć, którą będą płynęły ścieki i te ścieki powinny być właśnie kierowane do oczyszczalni ścieków. Te nasze ścieki komunalne. Natomiast wody opadowe po przejściu przez separatory, gdzie usuniemy z separatora chropopochodne, usuniemy zawiesinę mineralną, mogą już być kierowane do naturalnych cieków wodnych, czy też mogą być kierowane do zbiorników retencyjnych, czy też mogą być wykorzystywane na przykład w okresach letnich do podlewania roślinności, a każdy chce, żeby miasto nie było betonozą, tylko było ładne, zielone i te wody opadowe korzystać, a nie kierować do oczyszczalni ścieków i w oczyszczalni ścieków zwiększa się ilość tych ścieków dopływających. To jest pierwsze to zagadnienie, już zagospodarowanie wód opadowych i tutaj są miasta pionierzy w Polsce, które mają już zagospodarowane te wody opadowe. Miasto Szczecin też tutaj bardzo intensywnie nad tym pracuje i wiem, że to zagadnienie zagospodarowania wód opadowych jest bardzo, bardzo bliskie. Natomiast powiedziałam, że musimy wrócić do nas, do naszych gospodarstw domowych, bo pamiętajmy to, co my wyrzucimy, do muszli ustępowej, to zawędruje do oczyszczalni ścieków. Mam tutaj na myśli te chusteczki takie nawilżone, które wrzucamy, a one się nam nie rozłożą. Mam na myśli patyczki do uszu, które płyną i potem zaczyna się też technologicznie pewien problem w oczyszczalni ścieków. Co często się zdarza, a tego nie może być, no to co nie zjemy, to też wędruje, a to jest zakaz. Nie możemy tego robić, nie możemy wyrzucać, bo to wszystko, co jest zakazane, a my wrzucamy do naszej muszli ustępowej, czy też wylewamy do zlewu, mam tutaj na myśli na przykład olej, tego nie możemy w żaden sposób robić. Dlatego, że w tym momencie niekorzystnie wpływa to na sieć kanalizacyjną. Ta sieć nam się zatyka, zapycha. Zachodzą w sieci też kanalizacyjnej procesy rozkładu. Nieraz przejeżdżając czujemy taki przykry odór siarkowodoru, czyli tego naszego zgniłego jaja. I to jest też właśnie między innymi przez gospodarkę ściekową niewłaściwie prowadzono w domach. A potem te ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków i pierwszym takim elementem wchodzimy, mówimy, że to jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków, gdzie musimy tego typu zanieczyszczenia usunąć. Usuwamy w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków, usuwamy właśnie te wszystkie ciała wleczone. Oczywiście papier też tam się pojawia, ale papier toaletowy się nam rozłoży. Najlepiej porozmawiać z eksploatatorami oczyszczalni ścieków, pracownikami, którzy obsługują. Ten proces zatrzymania następuje na kracie mechanicznej, co na kracie można spotkać, co tam jest. No i usuwamy w tym procesie mechanicznego oczyszczania ścieków, usuwamy jeszcze piasek, no bo jak powiedziałam, mamy wody opadowe też częściowo tutaj nam płyną, czyli musimy usunąć piasek w piaskownikach, potem usuwamy zawiesinę łatwo opadającą, no bo ona nam powstaje w tym procesie płynięcia ścieków przez sieć kanalizacyjną. Czyli to jest, kończymy ten proces mechanicznego oczyszczania ścieków, to co jesteśmy w stanie w sposób mechaniczny usunąć. Po tym procesie ścieki płyną na biologię, na proces biologicznego oczyszczania ścieków i tam właśnie dochodzi do usunięcia tych zanieczyszczeń azotu, fosforu i innych jeszcze zanieczyszczeń, które występują. Po procesie biologicznego oczyszczania ścieków ścieki kierowane są do osadnika wtórnego. Tam mamy osad nadmierny. Ten osad musimy zagospodarować, natomiast ta woda nadosadowa, już to są te ścieki oczyszczone, mogą być obecnie kierowane już do naturalnych zbiorników wodnych. Natomiast mamy te dwa rodzaje osadu. Mamy osad wstępny i mamy osad nadmierny. Tutaj trzeba zagospodarować te dwa osady. Te odpady, które też powstają w oczyszczalni. Jest kilka albo kilkanaście metod zagospodarowania. Też tutaj możemy się poszczycić tym, że szczecińskie zakłady wodociągów i kanalizacji mają bardzo dobry ten sposób zagospodarowania odpadów, tych osadów ściekowych prowadzone, dlatego że z tych osadów pozyskuje się jeszcze biogaz, pozyskuje się metan, który jest wykorzystywany na cele tutaj energetyczne oczyszczalni, a dodatkowo jeszcze następnie ten osad jest, osady są suszone i są spalane i mamy tutaj też odzysk ciepła ze spalania osadów ściekowych. To, co nam pozostanie, pozostaje nam popiół. My mówimy w tym przypadku popiołożurzel i ten dalej popiołożurzel jest zagospodarowywany, dlatego że zawiera dużo fosforu i który ten fosfor może być dalej odzyskiwany do celów nawozowych. Taka oczyszczalnia ścieków, ten proces oczyszczenia ścieków, to jest też cała taka duża, możemy powiedzieć, fabryka, w której zachodzą te wszystkie procesy technologiczne i obecnie ta polityka oczyszczania ścieków też jest w ten sposób prowadzona, że wpisuje się w tą gospodarkę zrównoważoną, gospodarkę obiegu zamkniętego, że powstające odpady mają być dalej zagospodarowywane.
Zejdźmy troszeczkę na ląd, jeszcze opowiedzmy na sam koniec o odpadach, o recyklingu odpadów i tutaj też pani wspomniała o biogazie i w przypadku recyklingu takiego chemicznego też możemy zamieniać te odpady organiczne na biogaz.
Tak, wszystkie odpady organiczne możemy zamieniać na biogaz. Teraz, jeżeli mamy tą transformację energetyczną, wchodzimy, szukamy zielonej energii. No mamy dużo tych źródeł zielonej energii, ale poszukujemy kolejnych źródeł zielonej energii. To właśnie takim przykładem mogą być bioodpady, czy też odpady organiczne, które mogą być dawane do biogazowni. W tym momencie możemy pozyskiwać, my mówimy to biogaz, bo to nie jest do końca metan, dopiero po tych procesach technologicznych uzyskujemy uzyskujemy metan albo nawet uzyskujemy metanol. Te sposoby zagospodarowania tych odpadów organicznych, albo idziemy w produkcję metanu, w biogazownię, albo też kolejna możliwość zagospodarowania, to co obecnie też przygotowuje miasto Szczecin, to są kompostownie. Czyli tego typu odpady możemy poddać procesowi kompostowania i w wyniku tego procesu uzyskujemy produkt, który może być wykorzystywany do celów nawozowych. Oczywiście, jeżeli uzyska certyfikat Instytutu Uprawy Gleboznawstwa i Nawożenia z Puław, ale jest to materiał, który może wrócić znowu do obiegu, do środowiska. Jest to bardzo dobry nawóz organiczny, czy też nawóz organiczno-mineralny.
Mamy też inteligentne zarządzanie tymi systemami odpadowymi. Jak to wygląda?
Teraz odnośnie inteligentnego zarządzania, wróćmy też do roku 2013. Weszła nam w życie nowelizacja ustawy o odpadach i w tej nowelizacji ustawy o odpadach był ten nakaz segregacji odpadów. I tutaj wchodzimy w to segregowanie odpadów. Wracamy do nas, do naszego gospodarstwa domowego. Zacznijmy od tego naszego gospodarstwa domowego, od prawidłowego wysortowania odpadów. Bo jeżeli my prawidłowo wysortujemy odpady w naszych gospodarstwach domowych, to mamy właśnie ten inteligentny odbiór. Wówczas nie trzeba będzie jeszcze tych odpadów kierować na sortownię. A nie zawsze tak to jest przeprowadzone. Jeżeli bardzo dobrze przesortujemy odpady, wówczas od razu są te drogi, ciągi technologiczne, gdzie możemy te dane wysortowane odpady skierować i co możemy z tymi odpadami zrobić. A tych technologii powstaje naprawdę, gospodarki odpadami coraz więcej. Odchodzimy od składowania odpadów na składowiska odpadów. Chcemy właśnie w pełen ten odzysk, czy też recykling, nasze odpady skierować. Ja to zawsze mówię tak, że musimy tak pracować, żeby odpad nie był odpadem. Taką gospodarkę prowadzić, takie technologie i tu już myśleć właśnie od nas, od źródła powstawania odpadów, żebyśmy wiedzieli, że jak dany odpad wrzucimy do worka, czy też do wiadra o określonej barwie, to na końcu będzie wiadomo, co z nim zrobić, jak go przetworzyć, żeby uzyskać materiał, tak, produkt na końcu.
Mierzymy się nadal z e-waste'ami, elektronicznymi odpadami?
Chyba tak. Może jest to problem, że chyba nie do końca jesteśmy świadomi tego, jakie one mogą stanowić zagrożenie. No, mamy tych ekopunktów, punktów gromadzenia odpadów jest bardzo dużo. Naprawdę miasta wychodzą naprzeciw nam, bo są one otwarte w ciągu tygodnia do późnych godzin. Otwarte są też w soboty, gdzie my najwięcej robimy porządków. Natomiast no nie wiem, czy do końca jesteśmy świadomi tego, że te odpady powinny trafić do ekopunktu. Ale przecież to jest prowadzone. Kupuję lodówkę, przyjeżdża firma, zabiera mi starą, a wstawia nową, czy też pralkę. Natomiast nie zawsze to jest to prowadzone. Byłam bardzo zaskoczona we wrześniu. Mieszkam na obrzeżach Stargardu i takie długie spacery z psem, chodzę przez łąki pola. Byłam bardzo zaskoczona tym, że w tym obszarze co jakiś czas pojawiały się właśnie te śmieci. To było w kilku punktach w tamtym obszarze. I nie wiem dlaczego. Ktoś miał czas, siłę wywieźć te śmieci na te obszary polno-leśne, a gdzie do ekopunktu punktu, tak. Miał kilometr, półtorej, to potem zostaje, tak? To się wypłukuje, to jest...
Na koniec, ja wiem, że to jest program naukowy, ale tyle razy się pojawiło, że zacznijmy od nas. Chciałabym, żeby pani profesor podała w punktach kilka takich dróg dla użytkowników wody, produkujących też odpady i ścieki jednocześnie. Co robić, żeby się przyczyniać do poprawy tego klimatu i naszych wód i segregacji?
O, to jest tych punktów...
Tak,
jest...
wiele, ale takie podstawowe.
Podstawowe punkty. Zacznijmy od tego, od wody. Szanujmy wodę. Oszczędzajmy tą wodę. Przykładem jest to, jak myjemy zęby, zakręcajmy ten kran. To jest ta przemyślana gospodarka wodna w naszych domach. Kolejne, jeżeli już jesteśmy woda, a potem mamy ścieki, to zastanówmy się, co dajemy właśnie do tego zlewu, wylewamy, czy do tej muszli ustępowej, żeby potem te procesy były łatwiejsze i żebyśmy tego też nie zanieczyszczali. Natomiast to wszystko też się wiąże z tą gospodarką potem odpadami. Róbmy przemyślane zakupy. Jesteśmy tuż w okresie przedświątecznym, zacznie się zaraz, może brzydko to określę, szał zakupowy. I przemyślmy te nasze zakupy, nie tylko te prezentowe, no ale tutaj też się nad tym zastanówmy, żeby potem się nie okazało, że to, co kupimy, damy, że to nie jest wykorzystane i za jakiś czas trafi do kosza. Ale kolejną rzeczą i na którą zwracam ogromną uwagę, to są przemyślane zakupy spożywcze. Okazuje się, że my wyrzucamy ponad 200 do 300 kg jedzenia w ciągu roku. To jest każdy mieszkaniec. Ja to zawsze podkreślam, jeżeli to jest przeliczone na mieszkańca, to mamy na myśli tego naszego noworodka przez całe nasze życie. W związku z tym 300 kg jedzenia to jest naprawdę bardzo dużo, które wyrzucamy, a w okresach tuż przedświątecznych i poświątecznych tego jest naprawdę, jedzenia marnuje się bardzo dużo. Przemyślmy te zakupy, żebyśmy potem nie musieli wyrzucać, a jeżeli zrobimy zbyt duże zakupy, to pomyślmy o innych osobach, które są potrzebujące, z którymi możemy się podzielić tym jedzeniem.
Bardzo dziękuję za ten głos i apel jednocześnie. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowana inżynier Anna Głowacka, profesor ZUT, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.